Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Co przyniosła rzymska konferencja pokojowa dla Bliskiego Wschodu? Tylko rozczarowanie, czy również elementy pozytywne?
Przedstawimy opinię kardynała Angelo Sodano. Rozmawiać będziemy z uczestnikiem tych obrad, arcybiskupem Giovanni Laiolo.
Następnie nadamy 60. już audycję z historii ambasady polskiej przy Watykanie.
Piotr Samerek przypomni czas hitlerowskiej okupacji Rzymu.
27 lipca na magazyn zapraszają Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie Benedykt XVI śledzi z wielką uwagą i niepokojem, stwierdził watykański sekretarz stanu. Jednocześnie kardynał Angelo Sodano dał wyraz rozczarowaniu Stolicy Apostolskiej wynikiem rzymskiej konferencji, która, jak zaznaczył, nie doprowadziła do przerwania ognia. W wywiadzie dla największego włoskiego dziennika Corriere della Sera hierarcha podkreślił, że Watykan pokładał w tym szczycie dużo większe nadzieje.
Niektórzy uczestnicy uznali wynik rzymskiego szczytu za krok do przodu. Inni są rozczarowani faktem, że nie doprowadził on do zawieszenia broni. Także Stolica Apostolska w tej kwestii miała dużo większe oczekiwania, powiedział kardynał Sodano. Wyraził jednocześnie nadzieję, że podjęte wczoraj zobowiązania zostaną przez wszystkie strony dotrzymane i szybko doprowadzą do trwałego przerwania ognia na Bliskim Wschodzie. Watykański sekretarz stanu wskazał też na konieczność natychmiastowego wprowadzenia w życie programu humanitarnego, który choć w pewnej mierze pomoże rozwiązać tragiczną sytuację, w jakiej znaleźli się mieszkańcy Libanu i Izraela. Nawiązując do spotkania z premierem Libanu, Fuadem Seniorą, watykański hierarcha stwierdził, że dąży on do położenia kresu trwającemu konfliktowi.
Czym tłumaczy się udział Watykanu w rzymskiej konferencji pokojowej? Zapytaliśmy o to szefa papieskiej dyplomacji, arcybiskupa Giovanniego Laiolo, który przewodniczył delegacji Stolicy Apostolskiej.
Jak wiadomo, Stolica Apostolska jest bezpośrednio zainteresowana pokojem na Bliskim Wschodzie, czemu przy wielu okazjach dała wyraz. Wczoraj na zaproszenie Stanów Zjednoczonych i Włoch mogłem uczestniczyć w tej konferencji jako obserwator. Stolica Święta z samej swej natury w tym właśnie charakterze uczestniczy w organizacjach międzynarodowych.
Jak ksiądz arcybiskup ocenia tę konferencję?
Niewątpliwie pozytywny jest fakt, że zwołano ją szybko z inicjatywy włoskiego rządu i że skupiła uwagę na najpilniejszych obecnie tematach.
Jednak wyniki konferencji uznano raczej za rozczarowujące. Jaka jest opinia księdza arcybiskupa?
Certo, le aspettative dell'opinione pubblica.
Oczywiście oczekiwania opinii publicznej były wielkie, ale dla zorientowanych w tych sprawach, którzy znają trudności, można chyba powiedzieć, że wyniki trzeba docenić. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na takie aspekty pozytywne. Po pierwsze, fakt, że kraje z różnych części świata, od Kanady do Rosji, zebrały się świadome powagi tego, co się dzieje w Libanie. Potwierdziły, że konieczne jest, aby jak najprędzej odzyskał on pełną suwerenność i zobowiązały się udzielić mu pomocy. Po drugie, wystosowano żądanie utworzenia sił międzynarodowych z mandatu Narodów Zjednoczonych, które wsparłyby w kwestii bezpieczeństwa regularne siły libańskie. Po trzecie, zobowiązano się do natychmiastowej pomocy humanitarnej dla ludności Libanu i zapewniono o poparciu dla jego odbudowy przez zwołanie konferencji darczyńców. Różne kraje uczestniczące zapowiedziały przyznanie znacznej pomocy, która jednak jeszcze nie wystarczy, by pokryć ogromne potrzeby tego kraju. Po czwarte, pozytywne jest także zobowiązanie podjęte przez uczestników już po oficjalnym zakończeniu konferencji, że będą stale utrzymywać kontakt co do dalszego rozwoju sytuacji, gdy chodzi o interwencję wspólnoty międzynarodowej w Libanie.
Co zatem wywołało to wrażenie rozczarowania?
Przede wszystkim brak apelu o natychmiastowe przerwanie ognia. Nie osiągnięto jednomyślności uczestników, bo niektóre kraje uważały, że apel nie będzie miał pożądanego skutku. Uznano, że bardziej realistyczne będzie wyrażenie własnego zaangażowania na rzecz uzyskania bezzwłocznie przerwania ognia. Zobowiązanie podjęto i może ono być faktycznie dotrzymane. Problemem jest też to, że ograniczono się jedynie, by wezwać Izrael do stosowania jak największego umiaru. Wezwanie to ze swej natury nie unika dwuznaczności, podczas gdy respektowanie niewinnej ludności cywilnej jest obowiązkiem ścisłym i nieodwołalnym.
Jaka jest ocena rządu libańskiego?
Z jednej strony premier Signora miał możliwość przedstawienia całego dramatyzmu sytuacji, w jakiej znajduje się jego kraj. Przedstawił swój plan natychmiastowego, ostatecznego przezwyciężenia konfliktu z Izraelem. Z drugiej strony mógł odnotować i udzielić dalszego poparcia pozytywnym wysiłkom, jakie wspólnota międzynarodowa podejmuje, by wspomóc ludność Libanu, by położyć kres działaniom zbrojnym, by wzmocnić kontrolę rządu nad krajem. Wczoraj po południu premier Signora razem z ministrem spraw zagranicznych Solukiem poprosił o spotkanie z kardynałem sekretarzem stanu i ze mną. Wyraził ogromne uznanie dla zaangażowania, z jakim Ojciec Święty osobiście i Stolica Apostolska śledzą konflikt, który wstrząsa Libanem. Prosił o dalsze poparcie dla jego kraju na arenie międzynarodowej. Przypomniał też słowa Jana Pawła II, który określił Liban jako nie tylko kraj, ale skierowane do wszystkich ludów przesłanie zrównoważonego współistnienia między różnymi religiami i wyznaniami tego kraju. To jest niewątpliwie historyczne powołanie Libanu. Trzeba umożliwić jego realizację. Stolica Apostolska nadal będzie działać wszystkimi dostępnymi jej środkami, aby ten kraj stał się znowu ogrodem Bliskiego Wschodu, tak jak był przedtem.
Czy w charakterze obserwatora mógł ksiądz arcybiskup wpłynąć przynajmniej pośrednio na obrady konferencji?
Obserwator nie ma prawa głosu i nie proszono mnie o jego zabranie. Uważam jednak, że nawet milcząca obecność obserwatora Stolicy Apostolskiej przy szefach delegacji miała znaczenie, które można było wyraźnie odczuć.
A jakie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej po zakończeniu konferencji?
Stolica Święta jest za natychmiastowym przerwaniem działań zbrojnych. W grę wchodzi tu bardzo wiele złożonych problemów, dlatego też nie można ich podjąć wszystkich naraz. Mając na uwadze obraz ogólny oraz sytuację globalną, trzeba rozwiązywać problemy per partes, stopniowo, poczynając od tych, które można rozwiązać od razu. Opinia, że najpierw należy stworzyć warunki ku temu, aby zawieszenie broni kolejny raz nie zostało zerwane, ma charakter złudnego realizmu. Takie warunki powinny i muszą zostać stworzone innymi środkami niż zabijanie niewinnych ludzi. Benedykt XVI pozostaje bliski ludności, która jest ofiarą niezgody i obcego jej konfliktu. Papież modli się, a z nim cały Kościół, aby dzień pokoju nadszedł dziś, a nie jutro. Modli się do Boga, a błaga odpowiedzialnych polityków. Papież płacze wraz z każdą matką opłakującą swe dzieci, z każdym opłakującym swych bliskich. Natychmiastowe przerwanie działań zbrojnych jest możliwe, dlatego też jest obowiązkiem.
Mówił szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Giovanni Laiolo.
W komentarzach zarówno izraelskich, jak i arabskich mediów w Ziemi Świętej po rzymskiej konferencji na temat pokoju na Bliskim Wschodzie rozbrzmiewa wyraźna nuta rozczarowania. Podkreśla się, że skoro na spotkaniu zabrakło przedstawicieli Izraela i Syrii, nie mogło ono przynieść zawieszenia broni. Także tamtejszy kościół z niepokojem patrzy na rozwój sytuacji. Z Betlejem mówi ojciec Seweryn Lubecki.
Rozmowy nie mogły do niczego doprowadzić i cóż, pozostawiły sytuację, jaka ona w tej chwili jest. A weźmy pod uwagę, że ta sytuacja niestety staje się coraz poważniejsza, coraz trudniejsza. Sam Izrael napotyka na wielkie trudności, gdy chodzi o opanowanie sytuacji w Libanie. Ten konflikt, który każdy myślał, że zakończy się bardzo szybko, po kilku dniach, już dzisiaj według analityków, według specjalistów izraelskich może potrwać kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy. I oczywiście musi dojść do kolejnego spotkania o wiele bardziej poważnego, podejmującego decyzje, które zmuszą zarówno Izrael, jak i Liban przede wszystkim do przerwania ognia, do zawieszenia broni, a później do poszukania. szukania jakiegoś rozwiązania politycznego. Na pewno nie będzie to łatwe i ze smutkiem przypuszczam, że niestety będziemy jeszcze z długi okres czasu świadkami tego bardzo okrutnego, krwawego konfliktu, który wybuchł na granicy izraelsko-libańskiej.
Także w Libanie z rozczarowaniem mówi się o wczorajszej konferencji, z którą wiązano tam ogromne nadzieje. Liczono, że wspólnota międzynarodowa doprowadzi do natychmiastowego zawieszenia ognia, a w konsekwencji dojdzie do otwarcia korytarzy z pomocą humanitarną.
Rezultaty rozczarowały. Takim słowem, które najczęściej powtarzało się w komentarzach, był faszyl, fiasko. Nikt nie ma złudzeń, wojna będzie trwała. To wręcz zielone światło dla działań wojennych. Tymczasem trwają kolejny już dzień bombardowania południowego Libanu i zacięte walki na granicy pomiędzy armią Izraela i Hezbollahem. Są bardzo poważne straty po obu stronach. W naszej okolicy przybywa uchodźców. Odkryliśmy grupy koczujących ludzi, całe rodziny pod gołym niebem. Brakuje im wszystkiego. Staramy się, na ile jest to możliwe, im pomóc. Tutaj chciałbym powiedzieć, że jest mnóstwo ofert pomocy z całego świata, ale niestety sposób ich dostarczenia jest bardzo ograniczony. Zniszczone są porty, nie funkcjonuje lotnisko, przejścia graniczne są zamknięte. Nie ma nawet sposobu przekazania pieniędzy. Dla Radia Watykańskiego z Bejrutu ksiądz Jarosław Dobkowski, salezjanin.
Powaga sytuacji na Bliskim Wschodzie naznaczyła tegoroczne wakacje papieża w Dolinie Aosty. Powoli dobiegają one końca. Jutro po południu Benedykt XVI powróci do swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Tym samym wznowione zostaną środowe spotkania papieża z pielgrzymami.
Wczoraj wieczorem papież niespodziewanie pojawił się na pożegnalnej kolacji, jaką dla Joaquina Navarro-Valsa wydali w Le Combe salezjanie i czuwający nad papieskim bezpieczeństwem żandarmi. W ten skromny sposób postanowili oni podziękować byłemu już dyrektorowi Watykańskiego Biura Prasowego za jego 22-letnią służbę na tym stanowisku. Benedykt XVI skorzystał z okazji, by wyrazić wdzięczność także władzom Le Combe oraz, jak to określił, swym aniołom stróżom za to, że stworzyli mu okazję do spokojnego odpoczynku.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Okupacja Rzymu. Lato 1943 roku było dla Stolicy Apostolskiej okresem niezwykle istotnym, bowiem właśnie wtedy decydowały się losy Włoch, których sytuacja nie pozostawała obojętna dla Piusa XII. Trzeba przy tym pamiętać, że wszyscy najwyżsi hierarchowie kurii rzymskiej w owym czasie byli Włochami. Starania Watykanu w owym okresie koncentrowały się zatem przede wszystkim na tym, aby Włochy mogły wycofać się z wojny i zawrzeć osobny pokój z aliantami. Bardzo ważnym i sprzyjającym czynnikiem była bezpośrednia wymiana korespondencji między papieżem a prezydentem amerykańskim Rooseveltem. Tymczasem 10 lipca 1943 roku wojska alianckie wylądowały na Sycylii, a alianckie samoloty coraz częściej pojawiały się nad Rzymem, prowadząc rozpoznanie oraz zrzucając ulotki wzywające Włochów do kapitulacji. 19 lipca około południa nad Wiecznym Miastem pojawiło się blisko 500 bombowców amerykańskich, których celem był rzymski węzeł kolejowy oraz inne miejsca o charakterze militarnym. Był to pierwszy nalot na Rzym. Podczas tej akcji ucierpiała także Bazylika Świętego Wawrzyńca, znajdująca się w pobliżu bombardowanych obiektów. W Watykanie obserwowano atak alianckich samolotów. Reakcje były różne. Ambasador Papé, obserwujący aliancki nalot z dachu Palazzo Santa Marta oraz jego jugosłowiański, amerykański i angielski kolega nie kryli satysfakcji. Natomiast włoscy prałaci kurii rzymskiej nie kryli złości. Pius XII po zakończeniu bombardowania wsiadł do samochodu i udał się bezpośrednio na tereny dotknięte atakiem, opuszczając mury Watykanu po raz pierwszy od momentu, kiedy w czerwcu 1940 roku Włochy przystąpiły do wojny. Tym gestem papież zdobył sobie ogromną popularność wśród mieszkańców miasta. po powrocie do Watykanu dał wyraz swojemu rozczarowaniu, że alianci zbombardowali Rzym, mimo że sami zapewniali wcześniej papieża, że zostawią nietknięty Watykan oraz część historyczną, a swoje akcje będą prowadzić tylko przeciwko celom wojskowym. W ten sposób Pius XII po raz pierwszy namacalnie doświadczył okrucieństwa wojny, których Polacy i inne narody doświadczali już od 4 lat. W rozmowach prywatnych dyplomaci państw alianckich mieszkający w Watykanie z żalem konstatowali, że Pius XII potrafił publicznie wyrazić na łamach L'Osservatore Romano swoje oburzenie z powodu zbombardowania Bazyliki Świętego Wawrzeńca, a nie uczynił tego, kiedy Niemcy bezpardonowo bombardowali Polskę, Francję czy Wielką Brytanię, zabijając tysiące niewinnych ludzi. Tymczasem na Półwyspie Apenińskim przebieg wydarzeń nabrał znacznego przyspieszenia. 25 lipca Mussolini został usunięty, a w jego miejsce król Wiktor Emanuel III mianował marszałka Badoglio premierem Włoch. Co prawda Badoglio w swoim pierwszym przemówieniu zapowiedział, że Włochy będą kontynuować wojnę przy boku Niemców, jednak jednocześnie zaczął wysyłać bardzo konkretne sygnały do aliantów, dając do zrozumienia, że jego rząd jest gotowy do rozmów i wycofania się z wojny. Jeden z kanałów szukania porozumienia z Amerykanami i Brytyjczykami przebiegał przez Watykan. W wyniku zmian politycznych we Włoszech Stolica Apostolska zintensyfikowała swoje wysiłki na rzecz tego, aby Rzym został ogłoszony miastem otwartym, wolnym od jakiejkolwiek obecności wojskowej i prowadził w tej sprawie rozmowy zarówno z państwami sojuszniczymi, jak i z rządem włoskim. Idea uznania Rzymu za miasto otwarte wydawała się być bliska realizacji, choć jednocześnie w wiecznym mieście coraz więcej mówiło się o groźbie zajęcia go przez wojska niemieckie. W ostatnich dniach sierpnia musiała ona już być bardzo znaczna, skoro brytyjski przedstawiciel przy Stolicy Apostolskiej, jako jedyny posiadający niezłamane przez Niemców i Włochów szyfry, zdecydował się je spalić. W Watykanie poważnie obawiano się, że wojska niemieckie złamią jego neutralność i zajmą go. Jednak w sierpniu Niemcy nie zajęli Rzymu. Uczynili to dopiero po tym, jak 8 września marszałek Badoglio podpisał zawieszenie broni z wojskami alianckimi. 10 września, kiedy Rzym znalazł się całkowicie w rękach niemieckich, kardynał Malione wezwał do siebie ambasadora brazylijskiego, który był jednocześnie dziekanem korpusu dyplomatycznego przy Stolicy Apostolskiej, prosząc go o przekazanie wszystkim dyplomatom znajdującym się w Watykanie sugestii spalenia wszystkich dokumentów, które nie powinny dostać się w ręce Niemców. Malione nie wykluczał, że Niemcy wejdą do Watykanu. Obawiano się, że papież siłą zostanie wywieziony do Niemiec. Jeżeli doszłoby do tego, dyplomaci państw alianckich, w tym także ambasador Papé, postanowili udać się razem z nim. Dramatyczny moment zajęcia Rzymu przez Niemców uwiecznił w swoich wspomnieniach radca kanoniczny ambasady polskiej ksiądz Walerian Mejsztowicz. Pisał on: gdy Hitler zajął Rzym i gdy pod oknami gmachu Świętej Marty, gdzie mieściła się nasza ambasada, stały straże niemieckie, to wciąż była mowa o ataku niemieckim na Watykan. Hitler miał różne powody polityczne, by Watykanu nie ruszać. Twierdzono ogólnie, że w razie ataku Pius XII każe obronę zawiesić. Ale kto znał dowódcę gwardii szwajcarskiej, Henri de Pfeffera, wiedział, że bez strzelaniny się nie obejdzie. Ta świadomość była na pewno jednym, może nie najważniejszym, elementem w decyzji Hitlera, by Watykanu nie zajmować. W następnym odcinku będziemy mówić o działalności ambasady polskiej w okresie niemieckiej okupacji Rzymu.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy nasz czwartkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Christus.